temat, który został mi zadany, nowa ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II, jest tematem bardzo rozległym, dlatego tylko pewne aspekty spróbuję Państwu przedstawić na podstawie nauczania Jana Pawła II. Temat zasługiwałby na osobną sesję naukową, zresztą takowe sesje poświęcone sprawie ewangelizacji według Jana Pawła II były podejmowane. Problem ewangelizacji wiąże się ściśle z zadaniem głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, aby ludziom dać zbawienie. Temat ewangelizacji jest obecny w nauczaniu Kościoła od zawsze, choć sam termin ewangelizacja jest terminem stosunkowo młodym. Wcześniej mówiło się raczej o misjach. Obok pojęcia ewangelizacji pojawia się nowe pojęcie, które, jak za chwilę jeszcze do tego wrócę, wywodzi się od Jana Pawła II, pojęcie nowej ewangelizacji. Ta nowa ewangelizacja czasami też nazywana jest ewangelizacją 2000 z racji roku jubileuszowego, bywała nazywana drugą ewangelizacją bądź też reewangelizacją. Co to oznacza? No, to jest problem. Właściwie nie zostało do końca zdefiniowane, co rozumiemy przez ewangelizację. Jan Paweł II próbuje to doprecyzować i na tym się za chwilę zatrzymamy. Otóż to, co Jan Paweł II zawiera w pojęciu nowa ewangelizacja, ma swoje korzenie w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, którego, jak wiemy, współtwórcą bardzo aktywnym był Karol Wojtyła. Nie jest żadną tajemnicą, wręcz jest to bardzo mocno podnoszone, że głównym autorem konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes był właśnie biskup, czy potem kardynał Karol Wojtyła. Jest taka książka księdza Skrzypczaka, jeśli dobrze pamiętam jego nazwisko, w którym zestawia wypowiedzi biskupa Wojtyły, kardynała Wojtyły na soborze, które były oficjalnymi wypowiedziami, i odpowiednie fragmenty konstytucji Gaudium et Spes zestawiając identyczne fragmenty. Widać, jak wiele z oficjalnych wypowiedzi w dyskusjach kardynała Wojtyły znalazło się w końcowym dokumencie soborowym. Nic więc dziwnego, że Jan Paweł II, który sam zresztą określił swój pontyfikat jako mający na celu wdrożenie, wprowadzenie w życie uchwał Soboru Watykańskiego II, nic dziwnego, że Jan Paweł II, powołując się na nauczanie Soboru Watykańskiego II, zgłasza inicjatywę nowej ewangelizacji. Soborowy dekret o działalności misyjnej Kościoła pod tytułem Ad Gentes, bo jak wiemy, dokumenty soborowe mają, tak podobnie jak zresztą encykliki papieskie, Jan Adhortatio i inne dokumenty, mają swój tytuł od pierwszych dwóch, trzech słów łacińskich, więc dekret Ad Gentes soborowy po łacinie określa Kościół jako cały misyjny. Kościół z natury jest misyjny, ma obowiązek głosić Ewangelię, zanieść dobrą nowinę do wszystkich narodów, aż po krańce świata, zgodnie z życzeniem Chrystusa wyrażonym w chwili wniebowstąpienia. Ewangelizacja więc jest podstawowym zadaniem Kościoła, polegającym na głoszeniu prawdy o Jezusie Chrystusie. Ewangelizacja ma budzić wiarę, jak uczy Sobór Watykański II, i ma służyć rozwojowi wiary, prowadzić do nawrócenia i przyczyniać się do budowy wspólnoty Kościoła, pomagać ludziom do zbawienia. Jak widać, zakres zadań związanych z nową ewangelizacją jest bardzo szeroki. Inaczej mówiąc, całość naszego życia chrześcijańskiego jest osadzona w ewangelizacji. My wszyscy tej ewangelizacji potrzebujemy. Nam się czasem wydaje, że ewangelizacja dotyczy tych oddalonych, tych z marginesu. Cały Kościół jest misyjny, cały Kościół sam musi się ewangelizować, jeżeli chce być wierny swemu mistrzowi Jezusowi Chrystusowi. I te właśnie prawdy, wyartykułowane już na Soborze Watykańskim II, podejmuje w swoim nauczaniu święty Jan Paweł II. Między innymi w adhortacji Christi Fidelis Laici o roli świeckich w Kościele i świecie w punkcie 35 papież pisze: Kościół, odczuwając i przeżywając naglącą potrzebę nowej ewangelizacji, nie może uchylać się od stałej misji niesienia Ewangelii ludziom, milionom mężczyzn i kobiet, którzy do tej pory nie znają Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Właśnie to jest zadaniem specyficznie misyjnym, które Jezus powierzył i codziennie na nowo powierza swojemu Kościołowi. Wkład świętych, którzy zresztą nie zawiedli na tym polu, jawi się dziś coraz wyraźniej jako nieodzowny i cenny. Wrócę do ważnego zdania, że Kościół nie może uchylać się od stałej misji niesienia ludziom Ewangelii. Ewangelizacja jest powinnością Kościoła. To znaczy kogo? Nas. Bo Kościół to nie tylko hierarchia. Kościół to my. We wspomnianej adhortacji Christi Fidelis Laici Jan Paweł II na samym początku, w 9 punkcie, pisze, że czas najwyższy, aby ludzie świeccy zdali sobie jasną sprawę z tego, że nie tylko należą do Kościoła, ale sami są Kościołem. Bardzo mocne słowa. Czas najwyższy, żeby świeccy zdali sobie jasno z tego sprawę, że nie tylko należą do Kościoła, są Kościołem. Nawet od strony czysto takiej socjologiczno-statystycznej. W parafii ilu jest duszpasterzy, księży? Jeden, dwóch, kilku. Na kilka tysięcy wiernych. Kościół w 90, może 9% to laikat. A więc jeżeli papież pisze, że Kościół nie może się uchylać od stałej misji niesienia Ewangelii ludziom, to znaczy my, laika i duchowieństwo także, i osoby konsekrowane, my wszyscy mamy obowiązek podejmowania dzieła ewangelizacji. Tym, który zapoczątkował dzieło ewangelizacji, jest Jezus Chrystus. To On jest pierwszym ewangelizatorem, tym, który głosi dobrą nowinę, Ewangelion, jak brzmi to w języku greckim, dobra nowina. Jezus jest pierwszym i największym głosicielem dobrej nowiny. To On obwieszczał przybliżanie się do ludzi Królestwa Bożego i to On zwiastował zbawienie jako dar Boga. Zbawienie, które polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co go uciska, przede wszystkim od grzechu i od złego. To parafraza słów papieża Pawła VI z adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuntiandi, która jest takim traktatem na temat dzieła ewangelizacji, traktatem zresztą podejmującym nauczanie Soboru Watykańskiego II. Ta adhortacja Ewangelii Nuntiandi, do której jeszcze powrócę, jest często cytowana przez naszego papieża Jana Pawła II. Z racji właśnie chrztu, który nas wszczepia w Kościół, wszyscy mamy obowiązek podejmowania dzieła ewangelizacji, jak powiedziałem. Co więcej, z racji wszczepienia w potrójne posłaństwo Chrystusa, kapłańskie, królewskie, prorockie, to dzieło ewangelizacji jest powinnością każdego i w pewnym sensie zaangażowanie w dzieło ewangelizacji jest miarą duchowej dojrzałości, duchowego rozwoju każdego chrześcijanina. Proszę Państwa, to są bardzo, może jesteśmy osłuchani z tą retoryką, ale to są niezwykle doniosłe kwestie. Święty Paweł mówi: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Biada, dlaczego biada? Bo zdradziłbym Ewangelię, bo zdradziłbym Chrystusa. Bo to by świadczyło, że duchowo się nie rozwinąłem. Żywe rodzi się z żywego. Jeżeli nie jesteśmy zdolni innych ewangelizować, innym przekazywać nauki Chrystusa, to znaczy, że nie ma jej w nas. I odwrotnie, pozytywnie mówiąc, jeżeli jest w nas żywe zakorzenienie Ewangelii, jeśli my Ewangelią żyjemy na co dzień, Ewangelia jest sensem, treścią naszego życia, to jest naturalne, że my tym się z innymi dzielimy. To jest zaraźliwe. Jeżeli nie zarażamy Ewangelią, to znaczy, że tego bakcyla nie ma w nas. W tym sensie stopień zaangażowania w ewangelizację jest miarą duchowego rozwoju człowieka. Po tych pewnych wstępnych ustaleniach przejdźmy już do nauczania Jana Pawła II w tej materii. Otóż Jan Paweł II, jak powiedziałem, wierny realizator uchwał Soboru Watykańskiego II, który zakończył się w 1965 roku, już w dniu swojej inauguracji pontyfikatu wyraźnie dał sygnał, że jego pontyfikat będzie ukierunkowany na sprawę ewangelizacji. Pamiętamy te słynne słowa: nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. To jest hasło ewangelizacji. Otwierać drzwi Chrystusowi to znaczy głosić Jego Ewangelię, to znaczy ewangelizować. Szerzej te prawdy papież rozwinął w pierwszej swojej encyklice Redemptor Hominis, którą możemy uważać za rodzaj programu pontyfikatu. Tak zresztą bywa, że zwykle pierwsza encyklika, jaką kolejny papież wydaje, jest czymś w rodzaju takiego programu tego, co papież zamierza uczynić. Jak wspomniałem, tematem ewangelizacji bardzo obszernie zajął się jego poprzednik, papież Paweł VI, we wspomnianej adhortacji Ewangelii Nuncjandi, wydanej 8 grudnia 1975 roku. Każdy, kto interesuje się sprawą ewangelizacji, powinien uważnie tę adhortację Ewangelii Nuncjandi przestudiować. Tam znajdzie wyjaśnienie pojęcia ewangelizacja, znajdzie też wykład, jakie są sposoby, metody ewangelizacji, jakie też uwarunkowania. Niemniej Jan Paweł II pojęciu ewangelizacja nadaje nowe ukierunkowanie, nowy impuls przez dodanie do słowa ewangelizacja przymiotnika nowa. Nowa ewangelizacja. To określenie, już przywoływane parokrotnie, jest oryginalnym wkładem Jana Pawła II, pochodzi od niego. Po raz pierwszy tego określenia nowa ewangelizacja, które później pojawia się wiele razy w różnych dokumentach, nawet nie sposób byłoby prześledzić wszystkich miejsc, a więc w encyklikach, adhortacjach, listach, w różnego rodzaju przemówieniach, także w Polsce, nie sposób byłoby dokonać takiego przeglądu tych miejsc, gdzie papież używa tego pojęcia i treści, dlatego że jest ich tak dużo. Ale po raz pierwszy tego określenia nowa ewangelizacja Jan Paweł II najprawdopodobniej, to mówię z dużym taką dozą pewności, choć nie absolutnej, użył w Nowej Hucie, a ściślej podczas mszy świętej w sanktuarium Świętego Krzyża u ojców Cystersów w Mogile, która, jak wiemy, sąsiaduje z dzielnicą Nowa Huta. Wtedy właśnie podczas mszy świętej 9 czerwca 1979 roku powiedział takie słowa: niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja i że trwa nienaruszona. Z tą myślą postawiono też ów pierwszy krzyż w podkrakowskiej mogile, w pobliżu starej huty. Kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, było to już w okresie milenium. Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia, że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmienia się świat. Przytaczam całą tą wypowiedź, bo ona ma charakter historyczny. Badacze życia i nauczania Jana Pawła II właśnie twierdzą, że wtedy po raz pierwszy padło to hasło nowa ewangelizacja. Druga, a przecież taka sama jak pierwsza. Czyli nie głosimy innej Ewangelii. Głosimy tę samą Ewangelię, ale na nowy sposób. I skoro wspomniałem o tym polskim wkładzie w duchowość powszechną, to warto zauważyć, że hasło nowa ewangelizacja pada na ziemi polskiej. To jest bardzo znamienne i zarazem bardzo zobowiązujące. Można to potraktować jako przypadek, ale też można na to spojrzeć jako pewne zrządzenie Bożej opatrzności. Można by postawić retoryczne pytanie, czy to jest przypadek, że właśnie tu, w naszym kościele polskim, wśród nas, papież po raz pierwszy mówi o nowej ewangelizacji, która staje się hasłem przewodnim niemal całego jego pontyfikatu. To jest takie polonikum w nauczaniu papieskim. Mamy też kilka innych takich rzeczy. Tylko wspomnę, iż 13 czerwca 1987 roku w Łodzi, w zakładach tekstylnych Union Tex, chyba który już przestał istnieć, papież po raz pierwszy użył określenia geniusz kobiecy. Rok później, 15 sierpnia 1988 roku, Jan Paweł II wydaje list apostolski Mulieris Dignitatem o godności kobiety, w którym w sposób bardzo odważny i na wysokim szczeblu doktrynalnym papież zajmuje się sprawą kobiety, jej roli w Kościele i świecie. Ale pierwsze to określenie padło rok wcześniej w Polsce. Znowu, to jest bardzo znamienne. I jeszcze jedno polonikum w nauczaniu Jana Pawła, doskonale nam znane. Otóż mam na myśli tutaj ostatnią pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 2002 roku, kiedy papież dokonał konsekracji Bazyliki Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łakiewnikach i wtedy powiedział takie bardzo mocne słowa, że skoro ta iskra ma wyjść z Polski, to dzieło Bożego Miłosierdzia powierza Kościołowi w Polsce, powierza duchowieństwu, powierza wszystkim Polakom. Więc takich poloników, czyli takich akcentów o wymiarze ogólnoświatowym, ogólnokościelnym, które pojawiły się w nauczaniu w Polsce, czy też w stosunku do Polaków, u Jana Pawła II mamy więcej. Jednym z nich jest właśnie hasło nowej ewangelizacji. Co jest celem nowej ewangelizacji? Tak jak już powiedziałem, jest przekazywanie orędzia ewangelicznego w taki sposób, aby docierało ono do świadomości ludzi, zwłaszcza na Starym Kontynencie. Bowiem ewangelizacja to jest w istocie głoszenie tej samej Ewangelii, która już została dana ludziom, ale którzy jej nie przyjęli albo przyjęli ją powierzchownie. Różnica między misją, tak zwłaszcza misją ad gentes, a ewangelizacją, czy nową ewangelizacją, polega na tym, że misje są adresowane do ludzi, którzy Ewangelii nie znają, do pogan. Ewangelizacja to dzieło podejmowane względem ludzi, którzy są ochrzczeni, którzy mają jakieś zaczątki wiary, ale którzy tą wiarą nie żyją, albo żyją w stopniu niedostatecznym, albo od tej wiary odeszli. Dlatego, jak powiedziałem na początku, nierzadko ewangelizację określa się mianem re-ewangelizacji, czyli ponownej ewangelizacji, ponownego głoszenia Słowa Bożego. Ta sytuacja odnosi się szczególnie do mieszkańców Starego Kontynentu, czyli do Europy. Chciałbym tu zauważyć pewną ciekawą zbieżność, pewną klamrę. Otóż hasło nowa ewangelizacja pada na początku pontyfikatu Jana Pawła II i brzmi przez te 20, prawie 7 lat jego posługi. Jedną z ostatnich adhortacji, o ile nie ostatnią w ogóle, jest adhortacja Ecclesia in Europa. Jan Paweł II, już jako sędziwy papież w 2003 roku, kreśli sytuację Kościoła w Europie. Tu widzę pewną zbieżność, że to dzieło ewangelizacji, które papież sygnalizuje na początku pontyfikatu, nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tego, co już sędziwy papież pisze na temat sytuacji w Europie. W ten sposób chce nas niejako przekonać o konieczności podjęcia dzieła nowej ewangelizacji. O czym papież pisze we wspomnianej adhortacji Ecclesia in Europa? Wydana ona była 28 czerwca 2003 roku. Otóż w tym dokumencie papież mówi o Jezusie Chrystusie jako nadziei dla Kościoła w Europie. Ale zanim powie o tej nadziei, jaką niesie Chrystus i związana z tym ewangelizacja, czyli głoszenie Chrystusa, najpierw papież dokonuje diagnozy takiej moralno światopoglądowej sytuacji Kościoła w Europie i społeczeństwa europejskiego. Stwierdza mianowicie, że społeczeństwo europejskie trawione jest, niszczone przez chorobę horyzontalizmu. To termin dość charakterystyczny dla nauki Jana Pawła II. Społeczeństwo europejskie trawi choroba horyzontalizmu. Co to znaczy horyzontalizm? Jest to pewnego rodzaju światopogląd redukujący całą rzeczywistość tylko do poziomu doczesnego. Horyzontalizm, czyli widzenie świata tylko po horyzont. I stwierdzenie, że dalej za tym horyzontem już nic nie ma. Jest tylko to, co ja widzę po horyzont. Czyli to jest jakiś redukcjonizm, jakieś spłaszczenie wizji życia. Jeżeli widzę tylko po horyzont płasko, to znaczy nie widzę transcendencji, nie dostrzegam Pana Boga. Nie widzę tego wymiaru pionowego. Co to oznacza według Jana Pawła II? Horyzontalizm w istocie to utrata nadziei. Bo jeżeli człowiek widzi tylko po horyzont, tylko widzi swoją egzystencję w wymiarze doczesnym, nie widzi wymiaru nadprzyrodzonego, to znaczy nie ma nadziei. Nie ma do czego się odnieść. Nie ma po co żyć. Istotą tej choroby horyzontalizmu jest utrata nadziei. A z tym wiąże się cały szereg fatalnych konsekwencji, które uzdrowić może tylko przyjęcie na nowo, w sposób dosłowny, radykalny Ewangelii, czyli nowa ewangelizacja. Nie będę Państwa wyręczał w lekturze tej adhortacji, którą polecałbym do gruntownego przeczytania, tylko wskażę niektóre konsekwencje, jakie płyną z owej utraty nadziei i tego patrzenia płaskiego, horyzontalnego. Otóż Jan Paweł II mówi o utracie pamięci dziedzictwa chrześcijańskiego we współczesnym społeczeństwie europejskim. W czym się to wyraża? Na przykład w usunięciu z preambuły Konstytucji Unii Europejskiej, tak zwanego Invocatio Dei, przywołania Boga, a także w sprzecznym z historyczną faktografią przemilczaniu doniosłego wkładu chrześcijaństwa w kulturę europejską. Konstytucja Europejska w ogóle to przemilcza. Utrata pamięci dziedzictwa chrześcijańskiego. To jest bardzo zdumiewające. A przecież Europa w swoją specyfikę zawdzięcza trzem takim centrom duchowym. Atenom, Rzymowi i Golgocie. Takie trzy góry symbolicznie się mówi. A więc chrześcijaństwo, a więc kultura antyczna i całe dziedzictwo żydowskie, starotestamentalne, czyli całe objawienie, którego kulminacją jest wiara w Jezusa Chrystusa. Po tej linii, po linii tej utraty pamięci dziedzictwa chrześcijańskiego, idzie coraz częstsze traktowanie architektonicznych i nie tylko pomników kultury chrześcijańskiej jako jedynie materialnych reliktów przeszłości. Dlatego nierzadko nadaje się im zupełnie inne przeznaczenie. Kościoły zamienia się na muzea, na sale koncertowe albo na pawilony handlowe, albo po prostu się je sprzedaje lub rozbiera. A to są przecież pomniki kultury chrześcijańskiej. To świadczy o braku pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego. Podobnie dzieje się z symboliką chrześcijańską, którą świadomie zawłaszcza się bardziej po to, aby prowokować, aniżeli formować zmysł estetyczny. Mamy różnego rodzaju tak zwane instalacje artystyczne, nawet się ich nie nazywa dziełami artystycznymi, tylko instalacjami, które fałszują symbolikę chrześcijańską, nadają jej zupełnie jakąś inną, dziwaczną, kuriozalną wymowę. To świadczy o utracie właśnie tej świadomości, skąd wyszliśmy i dokąd zdążamy. Temu towarzyszy, jak pisze Jan Paweł II, praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza. W rezultacie, to znowu słowa papieża, wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem. Wiara, Ewangelia jest dla nich tylko czymś historycznym, jest jakimś tylko zwyczajem, który nie przekłada się na ich życie codzienne. Jeden z autorów amerykańskich, Jonathan Rauch, kilka lat temu ukuł taki termin apatheizm, czyli apatia i ateizm. To jest bardzo taki ciekawy termin, który charakteryzuje postawę współczesnego człowieka, właśnie takiego postchrześcijanina, który był chrześcijaninem, który z tego chrześcijaństwa zachował tylko jakieś wspomnienie. Apateizm, czyli do spraw wiary podchodzi z apatią, z takim duchowym lenistwem, który nie neguje, nie walczy z tymi prawdami, ale traktuje je jako tylko relikty przeszłości, jako folklor. To szczególnie widać chociażby w świętach Bożego Narodzenia. Proszę zobaczyć, my sami często ulegamy temu ciśnieniu apateizmu, polegającego na tym, że już po wszystkich świętych mamy atmosferę bożonarodzeniową w marketach. Najważniejsze są zakupy na święta. Jeden z poetów powiedział, że czy święta przeżywamy, czy przeżuwamy? Stawia pytanie, nie? Więc my często te święta przeżuwamy. Poza tym, ta nasza postawa właśnie, która wymaga ewangelizacji, wyraża się chociażby w składaniu życzeń. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę w swoich życzeniach, jakie składamy, jakie piszemy na święta, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy. Piszemy wesołych świąt. Co to znaczy wesołych świąt? Czy keep smiling, uśmiech w święta, to jest najważniejszą rzeczą? No bo o to chodzi, wesołych świąt, czyli bądź wesoły w święta. Wszystko jedno z jakiego powodu. A gdzie Chrystus? Albo na przykład kartki świąteczne, choinka, płatki śniegu, co tam jeszcze? Mikołaj i tak zwane śnieżynki, czyli skąpo odziane dziewczęta w bardzo seksownych strojach czarno-białych. To jest treść kartek świątecznych, które my kupujemy, wysyłamy z popisem wesołych świąt. Czy to jest wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, który wszedł w naszą historię, w historię ludzkości, która naszemu życiu nadał zupełnie inny wymiar? No niby, prawda, wierzymy, że no, Boże Narodzenie, kartka w kalendarzu, Boże Narodzenie, no niby wierzymy, a tak naprawdę nie wierzymy. Tak naprawdę jesteśmy ateistami, którzy potrzebują przyjąć prawdę o Chrystusie, który się wcielił na nowo i wyznać ją w swoich życzeniach. Kiedy ja składam komuś drugiemu życzenia w święta, nie mówię wesołych świąt, tylko mówię, niech Chrystus wejdzie w twoje życie, niech Chrystus ci błogosławi. Niech nowonarodzony obdarzy cię swoim błogosławieństwem, swoją łaską i tak dalej. My, chrześcijanie, składamy życzenia tak, jakbyśmy byli ateistami. To wymaga nowej ewangelizacji. To jest właśnie to, o czym pisze Jan Paweł II. Podobnie jest sytuacja z Wielkanocą. Zajączek, jakaś tam pączki, gałązeczka z takimi tymi baziami, czy coś w tym stylu. No i też wesołych świąt wielkanocnych. Więc to są właśnie tego typu sytuacje, które wymagają nowej ewangelizacji, przyjęcia Ewangelii na nowo. I Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa właśnie o tym pisze. Praktyczny agnostycyzm. Obojętność religijna, wywołująca wrażenie, że żyjemy bez korzenia. Wielu ludzi nie potrafi łączyć ewangelicznego przesłania z życiem codziennym. Jesteśmy tylko z metryki chrześcijanami, a w praktyce dalecy niestety od tego. Co więcej, Jan Paweł II pisze, że wiara, tak się stało współcześnie, że wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego. Musimy się tłumaczyć, dlaczego my jesteśmy wierzący. Podczas gdy deklarowanie swojego agnostycyzmu, swojej niewiary jest czymś oczywistym, dochodzi do paradoksalnej sytuacji, że musimy tłumaczyć się ze swoich postaw religijnych. To wymaga reewangelizacji, przywrócenia Europie, społeczeństwu europejskiemu, które utraciło nadzieję, które utraciło widzenie to wertykalne, transcendentne. Potrzeba nowej ewangelizacji. Bardzo wiele tutaj Jan Paweł II pokazuje sytuacji, które wymagają uzdrowienia Ewangelium, jak chociażby dość powszechne zjawisko fragmentaryzacji naszej egzystencji, tak to papież nazywa. Czyli żyjemy w pewnego rodzaju zamknięciu. Nasze życie zostało w właśnie rozpad więzi społecznych, więzi rodzinnych, fragmentaryzacja. Nasze życie jest tylko jakby naszym życiem. Skoncentrowani jesteśmy na sobie. Nie widzimy potrzeby odpowiedzialności za innych. To rodzi postawy samotności, wyobcowania, ale też postawy agresywne w stosunku do innych nacji, postawy rasistowskie, napięcia religijne, zwykły egoizm i to wszystko czynią chrześcijanie. Potrzeba więc przyjęcia na nowo Ewangelii. Jednym słowem, żeby nie pogrążać się zanadto w tym pesymistycznym obrazie Europy, który niestety jest pesymistyczny, nie ma się co czarować. Za Janem Pawłem II powiedzmy, że w Europie mamy zjawisko narzucania antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Człowiek się staje najważniejszy i wszystko, co dotyczy człowieka, ale bez Chrystusa, bez Boga. Dlatego tak doniosłe są słowa Jana Pawła II, jakie powiedział, jakie napisał najpierw w encyklice Redemptor Hominis, a później powtórzył je na Placu Zwycięstwa w 1979 roku w Warszawie, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek sam siebie nie może zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie. Dlatego potrzeba nowej ewangelizacji. Co to znaczy nowa ewangelizacja? Spróbujmy uściślić te pojęcia. Ewangelizacja, jak uczył papież Paweł VI we wspomnianej adhortacji Evangelii Nuntiandi, jest tym samym, co zanoszenie dobrej nowiny do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość. A więc ewangelizacja to zanoszenie dobrej nowiny do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, do wszystkich ludzi bez wyjątku, na wszystkie kontynenty, do wszystkich środowisk. Celem ewangelizacji, pisze Paweł VI, jest wewnętrzna przemiana. Ewangelizacja ma dokonać wewnętrznej przemiany w człowieku, przywrócić mu nadzieję. Podobnie mówi Jan Paweł II, na przykład do dzieci i młodzieży w Bazylice Świętego Piotra 21 lutego 1979 roku, czyli w początkach swojego pontyfikatu, powiedział tak: ewangelizować znaczy czynić wszystko według naszych zdolności, aby człowiek wierzył, aby człowiek odnalazł siebie samego w Chrystusie, aby odnalazł w Nim pełen sens i odpowiedni wymiar swojego życia. To odnalezienie jest jednocześnie najgłębszym źródłem wyzwolenia człowieka. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, mówi nam święty Paweł. Wyzwolenie jest bez wątpienia rzeczywistością wiary, głęboko wpisaną w zbawczą misję Chrystusa, w Jego dzieło, w Jego nauczanie. Sam Jezus łączy wyzwolenie z poznaniem prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I dalej papież snuje tę refleksję, nie będę czytał całego tekstu, że właśnie Ewangelia to jest danie człowiekowi prawdy, która wyzwala go. Ewangelizacja to służenie prawdzie. Uczestniczenie w chrystusowym służeniu proroczym jest zadaniem Kościoła, które on stara się wypełniać w różnych kontekstach historycznych. Trzeba nazywać jasno po imieniu niesprawiedliwość, wyzysk człowieka przez człowieka, wyzysk człowieka ze strony państwa lub ze strony mechanizmów włączonych w systemy i w reżimy. Trzeba nazywać po imieniu wszelką niesprawiedliwość społeczną, wszelką dyskryminację, wszelką przemoc zadaną człowiekowi w odniesieniu do jego ciała, do jego ducha, do jego sumienia, do jego godności osobistej, do jego życia. Co to znaczy, proszę państwa? Nie sądźmy naiwnie, że ewangelizacja to jest tylko mówienie o Ewangelii, to tylko rzucanie cytatami z Pisma Świętego, jak to czynią Jehowici, na przykład nawiedzając nasze domy. Z tego, co przed chwilą przytoczyłem z wypowiedzi papieskiej, ewangelizacja to znaczy nazywanie rzeczywistości po imieniu. To między innymi właśnie wskazywanie na niesprawiedliwość społeczną, dyskryminację, przemoc zadawaną człowiekowi, to zaangażowanie w życie społeczne. Ewangelizacja to bycie odpowiedzialnym także za sferę polityki, ekonomii, prawa, a więc tego wszystkiego, co stanowi nasze życie. Trudno sobie wyobrazić odpowiedzialnego, zaangażowanego chrześcijanina, który uchyla się od odpowiedzialności społecznej, który mówi, polityka jest brudna, polityką nie będziemy się zajmować. Politykę mamy zostawić szubrawcom, kłamcom. Kto ma właśnie budować nową rzeczywistość, cywilizację miłości, mówiąc językiem Jana Pawła II, jak nie ludzie żyjący Ewangelią na co dzień. Ewangelizacja więc nie oznacza tylko głoszenia zambony, ewangelizacja nie oznacza tylko samej katechezy, owszem, ale nie tylko, ale ona ma wchodzić we wszystkie struktury, we wszystkie wymiary życia społecznego. Mówimy nowa ewangelizacja. W jakim sensie? Otóż Jan Paweł II wiele razy wyjaśniał, w jakim sensie ma to być nowa ewangelizacja. Przecież ewangelizacja, jak powiedziałem na początku, to jest dzieło Kościoła podejmowane od zawsze, od początku, w różnych warunkach historycznych. Tymczasem papież mówi o nowej ewangelizacji. Ma to być ewangelizacja, jak wielokrotnie papież zaznaczył, nowa zapałem i żarem, a także nowa w sensie nowych metod i środków oddziaływania, a także nowa z uwagi na nowe okoliczności, takie jak chociażby wspomniany horyzontalizm kultury europejskiej. A więc nowy zapał, nowy żar, nowe środki i nowe metody, i nowe obszary oddziaływania. W nową ewangelizację trzeba włączyć wszystko to, co daje nam współczesny świat. Dlatego więc nowa ewangelizacja będzie sięgać po najnowsze techniki przekazu, czego wzorem niedoścignionym jest święty Maksymilian. Jego pragnienie wykorzystania radia, prasy. Wczoraj ojciec wspomniał o Rycerzu Niepokalanej, o wydawanym czasopiśmie. Jak na tamte czasy to był rekord świata. W tak krótkim czasie zdaje się, że szacuje się, że w sumie dochodziło do kilkuset tysięcy egzemplarzy.
Na rok przed wybuchem wojny milion egzemplarzy.
Proszę Państwa, przy ówczesnych technikach poligraficznych, które nie były takie jak dzisiaj, że mamy urządzenia cyfrowe, drukujące niezwykle szybko i tak dalej. To jest ogromne dzieło. Maksymilian miał tę wizję, wykorzystać środki. Dlaczego współcześnie na przykład wielu nie wykorzystuje do ewangelizacji internetu czy innych środków? Jeżeli otwieramy internet, niestety zalewa nas bezbożnictwo, pornografia, idiotyczne reklamy, które uwłaczają naszemu poczuciu godności, naszej zdrowemu rozsądkowi. Zresztą w tych idiotycznych reklamach o to chodzi. W duchu postmodernizmu im bardziej coś jest głupie, im bardziej nas denerwuje, tym lepiej. Bo o to chodzi właśnie, że reklama ma nas poruszyć, ma nas wstrząsnąć, bo ona wtedy zostaje w pamięci. Jakby była taka bardzo racjonalna, to byłoby to zbyt normalne. My nie możemy być wobec tego obojętni. Pamiętam kiedyś wystąpienie ojca Daniela Ansz, postać pewnie Państwu znana. To już jest dość sędziwy, liczący 70 kilka lat mnich francuski. Miałem przyjemność być promotorem jego doktoratu honoris causa na KULU. Człowiek niezwykle energiczny, słuchany przez młodzież z zapałem. Byłem zdumiony, kiedy w szczelnie wypełniona aula na KULU przez ludzi młodych, którzy słuchali go przez chyba 3 godziny z zapartym tchem, a ten człowiek z niesamowitym dynamizmem mówił, tłumaczka już nie miała siły go tłumaczyć, a on ciągle kipiał życiem. Właśnie apostoł, który głosi ewangelizację ludziom młodym. Mówi o rzeczach bardzo oczywistych, bardzo prostych, ale mówi bardzo tak sugestywnie. I między innymi bardzo mnie poruszyło też jego takie wezwanie, prawie krzyczał. I mówił, co wy ludzie młodzi w Polsce, co wy robicie po to, żeby zrównoważyć ten zalew pornografii, tego zła, który jest w internecie? Dlaczego tam nie ma stron katolickich? Dlaczego ich jest tak mało ciągle? Dlaczego tak mało treści ewangelicznych w internecie? To jest narzędzie ewangelizacji. Potężne narzędzie docierania zwłaszcza do młodego człowieka. Na tym polega ta nowa ewangelizacja. Nowe środki, nowe możliwości. Trzeba je wykorzystywać. Tego uczy nas postać świętego Maksymiliana. Więc nowy zapał, nowy żar, nowe metody, nowe środki i nowe obszary, w które trzeba wchodzić z Ewangelią, takie właśnie jak wspomniana chociażby sfera polityki, sfera życia gospodarczego, ekonomii, sfera spraw społecznych, socjalnych i tak dalej. Mamy tutaj wiele do zrobienia także na polskim gruncie. Jako ludzie, którzy żyją Ewangelią, nie możemy biernie przyjmować różnych decyzji, które uwłaczają ludzkiej godności, jak chociażby kwestia wieku emerytalnego i wielu innych kwestii. To jest wymiar naszego świadectwa ewangelicznego. W jaki sposób można ewangelizować? Skoro Jan Paweł II mówi o nowej ewangelizacji, więc nowe sposoby, to pytanie, jakie mają to być sposoby? Otóż przede wszystkim, jak zresztą zaznaczył to papież Paweł VI w Adhortacji Evangelii Nuntiandi, najskuteczniejszym sposobem ewangelizowania jest oddziaływanie indywidualne. Osoba względem osoby. Tak jak czynił to Chrystus, który oprócz przepowiadania do dużych grup ludzkich ewangelizował indywidualnie, rozmawiał z konkretnymi osobami. To jest najskuteczniejszy środek przekazywania Ewangelii od osoby do osoby. I to zarówno w płaszczyźnie rodzinnej, tej najbliższej rodziny, szerszej rodziny, społecznej, jak i w stosunku do zupełnie przygodnych ludzi. To zupełnie inaczej oddziałuje, sami też wiemy, jak bardzo działa na nas słowo Ewangelii. Inaczej działa słowo głoszone z ambony, czy za katedry uniwersyteckiej, czy za stołu prezydialnego, jak teraz. A inaczej to samo słowo Ewangelii dociera do nas, kiedy mówi na mnie na przykład kapłan w czasie spowiedzi. Kiedy to jest słowo adresowane tylko do mnie, tylko w cztery oczy. Ono działa zupełnie inaczej. Znacznie mocniej, bardziej poruszająco. I to jest właśnie ten sposób ewangelizowania. Rozmawiać na temat wiary z konkretnym człowiekiem. Nawet jeśli to jest przygodny pasażer wzięty na okazję, czy towarzysz podróży. Ale i także w domach naszych. Wprawdzie to jest najtrudniejszy obszar ewangelizacji. Już sam Pan Jezus powiedział, że tylko w swojej ojczyźnie, w swoim domu prorok może być tak lekceważony. To jest bardzo trudny obszar ewangelizacji, rozmawiać o wierze, o Chrystusie z najbliższymi członkami rodziny. Ale też wiemy, jak szczególnie to jest skuteczne. Drugim sposobem ewangelizacji, według tego, co uczy Jan Paweł II, jest dawanie świadectwa chrześcijańskiego. Jak pisze, jak to są słowa papieża wypowiedziane w Nigerii akurat, ale mające wydźwięk uniwersalny. Powiedział papież coś takiego. Ciche przepowiadanie Ewangelii przez świadectwo chrześcijańskie w zwyczajnym życiu jest potężnym i skutecznym sposobem głoszenia Chrystusa. Święty Paweł wskazywał na to, gdy zachęcał Kolosan. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Świadectwo życia. Tu pozwolę sobie na chwilę wrócić do tej książki o instytutach świeckich. Świeccy konsekrowani to są właśnie takie osoby, w większości kobiety, w wymiarze świata jest to około 40 tysięcy osób. W Polsce mamy członki Instytutów Świeckich około 1200, więc można powiedzieć maleńka grupa, prawie niszowe zjawisko w Kościele. A jednak papież Paweł VI Instytuty Świeckie, tak się one nazywają, nazywa laboratorium Kościoła, w którym Kościół sprawdza, uczy się swoich relacji ze światem. Te osoby świeckie konsekrowane, członkini Instytutów Świeckich, akurat ja współpracuję z jednym czy drugim z takich instytutów, to są osoby często na wysokich stanowiskach. Można powiedzieć, że członkowie Instytutów Świeckich są nawet w najwyższych gremiach, a więc także w parlamencie. I przynajmniej ja znam lub znałem w poprzednich kadencjach takie osoby. To są osoby w sferach polityki, w sferach władz wykonawczych, a więc na różnych szczeblach sprawowania władzy, w biznesie, w nauce, na uczelniach, o których nikt nie wie, że są zaślubionymi Chrystusowi przez profesję, ale którzy oddziałują nie poprzez frontalne głoszenie. Taka pani, która jest, powiedzmy, parlamentarzystką, ona występuje i nie mówi: ja jestem członkiem Kościoła, ja tu reprezentuję Kościół. Ona reprezentuje siebie, reprezentuje swoją postawą, wartości, które no, muszą być szanowane przez innych. Znam wiele takich pań, które są na przykład nauczycielkami. I ona jest, nikt nie wie, kim ona jest, ale jej styl życia daje innym do myślenia. Gdyby ona powiedziała, ja należę do osób konsekrowanych, reprezentuję Kościół, to wszyscy powiedzieli, no tak, musisz postępować, bo to wynika z twojego powołania. Ale jeżeli ona działa poprzez świadectwo, nikt nie wie, kim ona jest, ale patrzą na jej sposób życia, to dodaje do myślenia. Stawiają sobie pytanie, dlaczego ona tak właśnie żyje, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego tak postępuje, dlaczego ma taki system wartości. To jest właśnie dawanie świadectwa jako jeden ze skutecznych sposobów ewangelizowania. Chciałbym jeszcze Państwu zwrócić uwagę na jedną ważną sprawę. Mianowicie ta nowa ewangelizacja, jeżeli tak jak Jan Paweł II uczy, ma polegać na nowych sposobach, to zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II nowa ewangelizacja czy nową ewangelizację mają podejmować współczesne zrzeszenia. We wspomnianej adhortacji Christi Fidelis Laici, która jest takim wspaniałym dokumentem na temat ludzi świeckich, Jan Paweł II zauważa, że zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach po Soborze Watykańskim II bardzo rozwinęły się różnego rodzaju zrzeszenia ludzi świeckich, katolików świeckich, do tego stopnia, że można mówić o nowej epoce zrzeszeń katolików świeckich, jakaś nowa era Ducha Świętego. I w tym dokumencie papież po raz pierwszy dokonuje pewnych uściśleń, pewnych ustaleń. Między innymi mówi właśnie o zrzeszeniach, czyli posługuje się pewnym pojęciem ogólnym. My potocznie mówimy ruchy, grupy, wspólnoty, tak sobie to mieszamy spokojnie i tak raz mówimy tak, raz inaczej. Papież wyraźnie rozróżnia. Mamy cztery kategorie zrzeszeń. Pojęcie zrzeszenia jest pojęciem zbiorczym. Cztery rodzaje zrzeszeń. Są to stowarzyszenia, są to grupy, wspólnoty i ruchy. Każdy z tych czterech rodzajów ma swoją specyfikę. Stowarzyszenia to są takie rodzaje zrzeszeń, które mają charakter prawny, mają osobowość prawną, kościelną, nierzadko także państwową, mają swój statut, mają swoje zasady, których się trzymają. Statut określa ich tożsamość i sądzę, że rycerstwo niepokalane można spokojnie zaliczyć do grona stowarzyszenia. Ma właśnie osobowość prawną. Podobnie będzie to akcja katolicka czy inne podobne rzeczywistości. One mają swoją specyfikę. Dalej Jan Paweł II mówi o grupach, wspólnotach i ruchach. Grupy, wspólnoty. My bardzo często mieszamy te pojęcia. Niektórzy duszpasterzy mówią wspólnota parafialna. No, to jest bardziej pobożne życzenie niż rzeczywistość. Grupa. Czy my tutaj na sali jesteśmy wspólnotą czy grupą? No, zdecydowanie grupą. Grupa, tym się różni od wspólnoty, że tu nawet nie chodzi o liczbę członków, choć jedne i drugie są raczej małe liczbowo, ale tu nie liczba członków decyduje, tylko charakter. Otóż grupa ma, to co specyfikuje grupę, to tak zwane cele zewnętrzne, czyli można tak powiedzieć cel przedmiotowy. Grupa ludzi organizuje się dla jakiegoś zadania, dla jakiegoś celu. Na przykład uczniowie w klasie są grupą przez kilka lat dla uzyskania wykształcenia. Kiedy osiągną wykształcenie, osiągnęli cel, ta grupa się rozpada. Ewentualnie tworzy się nowa grupa, albo niekiedy tworzy się wspólnota. Zmieniają się relacje. Ale dopóki cel jest wspólny, są grupą. Wspólnota natomiast ma tak zwany cel podmiotowy, cel wewnętrzny. Ci ludzie istnieją, nie są razem, nie dla jakiegoś zadania, ale są dla siebie, dla wzajemnego wspierania się, dla wzajemnego ubogacania. Klasyczną wspólnotą jest małżeństwo, jest rodzina. Zmieniają się okoliczności, dzieci się rodzą, ktoś umiera, ludzie się starzeją, ktoś choruje, dzieją się różne rzeczy, a oni są razem dla siebie, po to, żeby siebie ubogacać, żeby siebie wspierać. Podobnie właśnie bywa w niektórych zrzeszeniach religijnych, które mają bardzo ścisłe więzi osobowe. to są prawdziwe wtedy wspólnoty. Więc mówić o parafii, że jest wspólnotą, jest pewną przesadą. Dlatego, że żeby tworzyć więzi osobowe, trzeba się znać. Trzeba mieć indywidualny kontakt. No jeśli jest kilka tysięcy ludzi w parafii, więc jeżeli się w ogóle rozpoznają, no to cóż dopiero mówić o jakimś bliższym, głębszym poznaniu się. Prawdziwa wspólnota tworzy się w gronie kilkunastu zaledwie osób. Psychologowie twierdzą, że wspólnota, tak naprawdę takie więzi osobowe mogą się tworzyć w grupie nie większej jak 15 osób. Może dlatego Pan Jezus wybrał 12 apostołów, a nie na przykład 70 kilku. Było 70 kilku uczniów, ale 12 apostołów, po to, żeby oni się znali, żeby żyli ze sobą razem. No i wreszcie ruchy to pewne zjawiska, które powstają w reakcji na pewne sytuacje. Więc dzieje się jakieś zło, czy jakaś potrzeba wynika i jest reakcją na tę potrzebę, jest gromadzenie się ludzi, których łączy pewna idea czasowa. Kiedy ruch spełni swoje zadanie, przestaje istnieć. I to jest pewna prawidłowość. Nie trzeba się ani dziwić, ani żałować, że jakiś ruch przestał istnieć. Ruch ma to do siebie, że on pojawia się i znika. Więc ruch jest dynamiczny. Więc to są te rodzaje zrzeszeń, które mają obowiązek podejmować dzieło ewangelizacji. To właśnie one szczególnie są za to dzieło odpowiedzialne. I ważną rzeczą jest, że Jan Paweł II w tej wspomnianej adhortacji po raz pierwszy daje kryteria eklezjalności tych zrzeszeń. W adhortacji Christi Fidelis Laici w punkcie 30 papież podaje 5 takich wyrazistych kryteriów, na podstawie których możemy określić, czy dane zrzeszenie, nawet jeżeli się nazywa chrześcijańskie, katolickie, czy ono faktycznie jest katolickie, czy ono faktycznie żyje Kościołem. Bo to Kościół jest tym powołanym do ewangelizacji. Nasze dzieło ewangelizacji może być o tyle tylko skuteczne, jeżeli jest związane z Kościołem, jeżeli my działamy w ramach Kościoła, nie na własną rękę. I jakie są te kryteria eklezjalności zrzeszeń, a tym samym są to kryteria też naszych działań ewangelizacyjnych zgodnych z duchem Kościoła. Rzecz charakterystyczna, że Jan Paweł II na pierwszym miejscu stawia powołanie każdego chrześcijanina do świętości, które objawia się w owocach łaski, jakie duch rodzi w wiernych. Co to znaczy? Jeżeli by jakieś zrzeszenie, nawet jak powiedziałem, nazywało się bardzo pobożnie, stawiało sobie za cel jakieś sprawy inne niż troska o uświęcenie swoich członków, nie jest w duchu Kościoła. Nie działa ewangelizacyjnie. Sprzeniewierza się sobie. Staje się sektą. Proszę Państwa, mamy takie zjawiska, także w Kościele Polskim, różnych zrzeszeń, które są z nazwy chrześcijańskie, katolickie, ale w praktyce są praktycznie sektami. Więc jeżeli na pierwszym miejscu nie ma troski o doprowadzenie człowieka do świętości, do życia Ewangelią, do sakramentów, to takie zrzeszenie nie ewangelizuje. Takie zrzeszenie nie jest eklezjalne. Po drugie, drugie kryterium. Odpowiedzialność w wyznawaniu wiary, wyrażająca się w tym, że przyjęcie i przepowiadanie prawdy o Chrystusie, Kościele i człowieku odbywa się zgodnie z jej autentyczną interpretacją nauczycielskiego urzędu Kościoła. Czyli tak jak głosi Kościół. Kościół ma depozyt wiary. Kościół jest odpowiedzialny za ewangelizację. Jeżeli jakieś zrzeszenie, czy poszczególni jego członkowie przemilczają pewne prawdy wiary, albo je kwestionują, czy też głoszą inaczej, nie są w duchu Kościoła. Nie jest to wtedy ewangelizacja, ale antyewangelizacja. Trzecie kryterium to świadectwo trwałej i autentycznej komunii, znajdujące wyraz w synowskim odniesieniu do papieża i biskupa. A więc znowu, ewangelizacja nie może być sprawą indywidualną. To dzieło głoszenia Ewangelii musi się odbywać w jedności z Ojcem Świętym i biskupem miejsca. Dane zrzeszenie ma okazywać synowski szacunek, uległość wobec papieża i biskupa. Niestety bywają takie sytuacje, że jakieś zrzeszenie ignoruje biskupa, nie chce mieć kontaktu z biskupem albo lekceważy jego zarządzenia. Jeden z biskupów. Więc ewangelizacja jest dziełem Kościoła, jak to od początku potwierdzamy. A głową Kościoła w imieniu Chrystusa jest papież i biskupi. Dalej, czwarte kryterium. Zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji, czyli w ewangelizacji i uświęcaniu ludzi. Dane zrzeszenie, czy dany apostoł ma działać zgodnie z celami apostolskimi Kościoła. Nie może być tak, że jakieś zrzeszenie uprawia własną jakąś politykę, jakąś własną działalność duszpasterską, która nie jest w duchu Kościoła. W praktyce oznacza to włączenie się w działania parafii, bo parafia jest podstawową strukturą życia Kościoła. Czas nie pozwala, by ten temat poruszyć, ale proszę Państwa, my nie doceniamy wartości parafii. To właśnie parafia jest Kościołem w konkrecie. Tam doświadczamy rzeczywistości Kościoła. Nie może być tak, że jakieś zrzeszenie, które korzysta z parafii, istnieje w parafii, ale nie realizuje zadań parafii. Takim szczególnym wydarzeniem parafialnym, które określa naturę parafii, jest na przykład Wigilia Paschalna. I co sądzić o takich zrzeszeniach, które w Wigilia Paschalna, czy w ogóle Triduum Paschalne, które na przykład w czasie, gdy cała społeczność parafialna w górnym kościele sprawuje Wigilię Paschalną, a to zrzeszenie sprawuje gdzieś tam w dolnym kościele, w piwnicy, swoją Wigilię Paschalną. Albo jesteśmy w jednym kościele, albo uprawiamy jakąś sekciarską metodę. To nie jest działanie zgodnie z duchem, z celem apostolskim Kościoła. To nie jest ewangelizacja. I ostatnie kryterium, i na tym będziemy kończyć, bo już przekroczyłem limit czasu. Mianowicie zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności. Rzecz bardzo charakterystyczna. Jan Paweł II, określając naturę zrzeszeń, zwraca uwagę na zaangażowanie w sprawy społeczne, w promocję człowieka. Zrzeszenie jakieś, które podejmuje się dział ewangelizacji, nie może ignorować spraw ludzkich, troski o właśnie zaangażowanie w sprawy społeczne, gdzie jest obrona i promocja człowieka. I proszę Państwa, dla podsumowania. Papież Benedykt XVI w pierwszej swojej encyklice Deus Caritas Est, którą nieprzypadkowo wydał w Boże Narodzenie 2005 roku, pisze, że u podstaw bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Bycie chrześcijaninem rodzi się ze spotkania z Chrystusem. Tak uczy papież Benedykt XVI. Te słowa papieża Benedykta XVI przywołały mi na pamięć inne słowa Jana Pawła II z adhortacji Christi Fideles Laici, gdzie w punkcie 34 Jan Paweł II pisze: człowiek jest kochany przez Boga. Oto proste, a jakże przejmujące orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha. Chrystus przyszedł do ciebie, dla ciebie. Chrystus dla ciebie jest drogą, prawdą i życiem. I proszę Państwa, to jest kwintesencja ewangelizacji. Doprowadzić człowieka do przeświadczenia: Bóg cię kocha. Spotkaj się z Chrystusem. To jest cel ewangelizacji w duchu nauczania Jana Pawła II.